Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. Raport techniczny, który wczoraj ogłosił minister Antoni Macierewicz, jest w naszym studiu i leży na naszym stole. O tym raporcie będziemy rozmawiać pod koniec dzisiejszej audycji z jednym z ekspertów komisji Antoniego Macierewicza, a początek Poranka Wnet o tym, co dzieje się na świecie, bo Państwo wiedzą, że brytyjskie okręty płyną w kierunku konfliktu i są na Morzu Śródziemnym. Francuzi również przygotowują się do akcji w Syrii. Rosjanie ostrzegają, że odpowiedzą na atak. Trump tweetuje. To wszystko obserwuje, będąc w Waszyngtonie, pani Irena Lasota, która jest przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu i słuchaczom.
Tweety do Donalda Trumpa robią coraz większe wrażenie. Donald Trump stwierdza, że stosunki amerykańsko-rosyjskie są gorsze niż w czasie zimnej wojny i ostrzega, że te nowoczesne rakiety już niedługo zobaczą Rosjanie. Co pani o tych tweetach sądzi? Czy niebezpieczeństwo wojny, takiej właściwie bardziej otwartej wojny amerykańsko-rosyjskiej, rzeczywiście jest coraz bliżej?
No właśnie w tym momencie wszystko jest możliwe. To znaczy równie możliwe jest, że tej nocy chyba już nie, bo w Syrii już jest rano, ale że następnej nocy nastąpi jakieś zbombardowanie, tylko jeszcze nie wiadomo czego, o czym za chwilę. Ale z drugiej strony też nie bylibyśmy zdziwieni, gdyby na przykład prezydent Trump zatwitował jutro, że chce się spotkać z Putinem. O tym, że chce się spotkać z Putinem, mówił już od paru tygodni, odkąd Putin wygrał, mówiąc w cudzysłowie, czy podarował sobie kolejną prezydenturę, ale nawet dzisiaj, pisząc, że stosunki są gorsze między Stanami Zjednoczonymi i Rosją, są gorsze niż w czasie zimnej wojny, jeszcze dodał do tego, że przecież Rosja i Ameryka mogą mieć bardzo dobre wzajemne stosunki gospodarcze, bo Rosja może skorzystać na tym, co Ameryka może zaoferować. Więc to jest mniej więcej, no niestety mi jest bardzo przykro tak mówić o prezydencie, moim prezydencie w dodatku, ale to bardziej wygląda na takie porozumiewanie się nie wiadomo z kim przez jakiegoś maniaka. No, przez swojej kampanii prezydenckiej Trump nie miał za dużo asów w rękawie, ale jednym z nich było to, że wyśmiewał się właściwie za każdym razem, kiedy była mowa o polityce zagranicznej, wyśmiewał się z prezydenta Obamy, który zapowiedział, zresztą zupełnie bezsensownie i też tego nie dotrzymał tego słowa, ale wyśmiewał się, że Obama z góry zapowiadał, czy będzie coś bombował, czy nie będzie bombardował, czy nie będzie bombardował. I dzisiaj wszystkie stacje telewizyjne i radiowe, poza oczywiście Fox News, które są, jak się nam mówi, pro-Trumpowe, wszyscy dają cytaty właśnie z prezydenta Trumpa, wyśmiewającego się z prezydenta Obamy. Ja bym się w tej chwili bardziej bała no takiego scenariusza, że wszystko, że to, co się dzieje teraz na Bliskim Wschodzie, jest manipulowane i przygotowywane przez Rosję. Wprawdzie nie sam Putin, ale jeden z jego ambasadorów, jeżeli pamiętam, gdzie powiedział dzisiaj, że nie cofniemy się przed bombardowaniem miejsc, których będą wysyłane rakiety na Syrię, a jednocześnie wiemy też, że część wojsk syryjskich, na które w ogóle są pod dowództwem rosyjskim, znaczy bez Rosji w ogóle nie byłoby tam wojny, ale część żołnierzy w mundurach syryjskich i samoloty z syryjskimi znakami zdążają w kierunku baz rosyjskich. To oczywiście bardzo utrudni jakiekolwiek manewry nasze amerykańskie czy NATO. I w ogóle sytuacja jest taka niepewna, ponieważ w ogóle nie wiadomo, jaka jest polityka Stanów Zjednoczonych i jaka jest polityka NATO wobec tego, co się dzieje w Syrii. I to nie tylko chodzi o politykę sprzed miesiąca, tylko na przykład używanie broni chemicznej jest dosyć często stosowane przez prezydenta Asada i dawno by już były jeszcze większe sankcje przeciwko niemu, gdyby nie to, że on ma dwóch wielkich sprzymierzeńców, Rosję i Iran.
sprzymierzeńców Rosjanie pokazują to aktywnie, nie dość, że aktywnie wojska rosyjskie są w Syrii, to jeszcze w Radzie Bezpieczeństwa blokują rozmaite uchwały, które są przygotowywane w Radzie Bezpieczeństwa. Tam doszło do takiego ostrej wymiany zdań między przedstawicielem Rosji a przedstawicielką, a ambasadorem Stanów Zjednoczonych, ale czy uważa pani, że to teraz rzeczywiście jesteśmy na jakiejś granicy otwartego konfliktu, że może tak naprawdę dojść do tego otwartego konfliktu Rosja kontra Stany Zjednoczone i NATO?
Więc znowu powiem dosyć cynicznie, jeżeli Rosja tego zachce, to będzie. To znaczy eskalacja w tej chwili może wychodzić od strony rosyjskiej, która moim zdaniem ma świetnie zbadane psychologię prezydenta Trumpa, zdaje sobie sprawę Rosja, która ma bardzo dobrze zorganizowaną politykę, wie co robi, ma jednego przywódcę, który wie jakie są jego cele i stoją twarzą w twarz z państwa, w którym nie ma właściwie zatwierdzonego ministra spraw zagranicznych, który już 10 dni temu była mowa, że jednocześnie z generałem McMasterem odejdą również inni generałowie, między innymi szef Pentagonu Mattis, więc moim zdaniem wystarczy, że Rosja wykona jakiś ruch, który zostanie odebrany przez prezydenta Trumpa jako prowokacja i Stany Zjednoczone mogą gdzieś coś zbombardować, co oczywiście niczego nie załatwi, ponieważ ta wojna w Syrii nie zależy od jednego bombardowania czy drugiego i ma pan rację, przywołując swoje ONZ, który raz jeszcze pokazuje, że w ogóle do niczego nie służy poza wydawaniem pieniędzy i zaśmiecaniem Nowego Jorku.
Myśli pani, że użycie broni chemicznej było elementem takiej cynicznej prowokacji?
No, Assad w ogóle używał tej broni chemicznej, tej i innej od dłuższego czasu, natomiast wiadomo, żeby w życiu tego nie zrobił bez zezwolenia Rosji. Rosjanie tak samo jak kiedyś zawiadywali armią Egiptu czy armiami no właśnie między innymi Syrii już w okresie konfliktu na Bliskim Wschodzie w 1956, w 68, 73, to nie są decyzje podejmowane przez niezależnego prezydenta Asada, a Iran tutaj też jest bardzo istotny, bo chociaż armia i całe to dowództwo taktyczne jest w rękach Rosjan, to z kolei Iran jest tym, który zapewnia finanse i można powiedzieć dobrobyt prezydenta Asada.
Jest jeszcze Turcja.
No, Turcja w tym wszystkim jest bardzo nieszczęśliwa, ponieważ wydaje się, że Turcja została zgnieciona przez Rosję. Mówimy teraz o zamachu, czyli prawdziwym, nieprawdziwym, sterowanym przez Moskwę, niesterowanym przez Moskwę. Zamachu, który miał miejsce w Turcji w lipcu półtora roku temu. I od tego czasu Turcja właściwie jest po stronie Rosji. Nie wiadomo, czy to dlatego, że Rosjanie pokazali, że mogą, jeżeli zechcą, obalić prezydenta Erdogana, czy też Kurdowie, i tu bardzo się zastrzegam, nie wszyscy Kurdowie, bo są jest kilkanaście partii kurdyjskich, ale jedna z nich i kilka z podrzędnych do nich są podporządkowane Moskwie i mogą właśnie być używane do tego, żeby zastraszać prezydenta Erdogana. A głównym celem, no bo Rosja jest państwem, które ma cele polityki zagranicznej, których my nie mamy, celem Rosji jest wyrwanie Turcji z NATO. To był cel Rosji od samego początku, kiedy Turcja wstąpiła do NATO. A teraz jest już trzecia próba od tego czasu, w ciągu pół wieku i być może to będzie ta jedyna skuteczna, ponieważ tak jak kiedyś kraje zachodnie nie chciały umierać za Gdańsk, to teraz nikt nie będzie chciał umierać za jakichś tam muzułmanów, chociaż ci muzułmanie byli najbardziej lojalnymi sojusznikami Zachodu i przypomnę też Polski już od czasów rozbiorów.
No to dorzućmy do tego zamieszki i ofiary w strefie Gazy i to wszystko, co pokazują media izraelskie, ten strzał snajpera, który zabija niewinnego Palestyńczyka i wtedy będziemy mieli w miarę kompletny obraz tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie.
W miarą. Dobrze, że właśnie powiedział pan, że w miarę, dlatego że mamy też tutaj Arabię Saudyjską i potworną wojnę w Jemenie, którą też można byłoby zatrzymać, gdyby nie to, że Stany Zjednoczone uważają, że Arabia Saudyjska to jest nasz największy sprzymierzeniec na Bliskim Wschodzie. Nie wiemy o tym, nie wiemy dobrze, co się dzieje ani w Afganistanie, ani w Iraku. Nie mówiąc o tym, że właściwie ISIS, czy państwo islamskie, o którym się mówiło bez przerwy, nagle go nie ma. I to nie jest tak, że wedle specjalistów został po prostu rozgromiony. Prawdopodobnie się przeformułuje, przesuwa, zmienia różne tam postaci, ale moim zdaniem jeszcze w ciągu najbliższych miesięcy usłyszymy coś o nich.
A w tym czasie w kongresie trwa przesłuchanie założyciela, właściciela i szefa Facebooka z pytaniem w tle, czy tym wszystkim przypadkiem nie sterują ci, którzy zakładają miliony fałszywych kont, czy to nie oni wpływają na to, co my myślimy o świecie i co dzieje się w światowej polityce.
No więc wiadomo już od jakiegoś czasu, że tak zwane media społecznościowe to jest taki jeden wielki ocean, w którym są i śmieci, i bardzo piękne ryby. To, co dzisiaj było, no dosyć pokazało nam, to jest bezradność jakichkolwiek rządów, czy jakiekolwiek prawodawstwa, ponieważ ten Facebook, chociaż Zuckerberg jest miliarderem i niby tym rządzi, to wszystko jest poza nim. To, że Cambridge Analytica, czyli firma rosyjska, czy prorosyjska, czy pracująca dla Rosjan, czy pracująca razem z Rosjanami, a na pewno z różnymi rosyjskimi naukowcami, to, że Cambridge Analytica mogło kupić, czy właśnie wykraść i kupić dane na temat 80 milionów ludzi, no to samo już pokazuje na to, że skoro już powstał ten Facebook, to on już jest niekontrolowalny, a w dodatku to, co wydaje się być naprawdę absurdalne, to jest to, że młodsi ludzie, znaczy powiedzmy sobie tam młodsi na pewno trzykrotnie ode mnie, czyli powiedzmy sobie kilkunastolatki, w ogóle nie zakładają kont na Facebooku, tylko na Instagramie, na Twitterze i teraz można doskonale wyobrazić, że takie same badania opinii publicznej, czy wpływanie na opinię publiczną, jeszcze łatwiej jest robić za pomocą Twittera i tych wszystkich innych rzeczy, których ja nawet nie znam i staram się omijać z daleka. Wystarczy mieć na przykład oficjalne, prawdziwe badania opinii publicznej. Na przykład dzisiaj w Stanach powiedziano, że z badania opinii publicznej wynika, że białe, wykształcone kobiety mają większą tendencję, to w dużej mierze, głosowania na demokratów. Więc jeżeli już mamy taką informację, to potem mieć algorytm, żeby wyciągnąć wszystkie białe, wykształcone kobiety i wpływać na nie albo prawdziwymi, albo nieprawdziwymi wiadomościami, jest już bardzo łatwo. W tej chwili to, co pisano, co nam mówiono, że kiedyś jakieś zewnętrzne od ludzkiej inteligencji twory będą nami rządziły, staje się coraz bardziej prawdziwe. To znaczy, my nie panujemy nad tymi algorytmami, i nie panujemy nad tym, co ludziom wchodzi do głowy z różnych źródeł.
Jaka może być, czy w ogóle istnieje jakaś prawna odpowiedź na takie zjawiska?
Prawna?
No, jakakolwiek.
Nie, no, jedyna odpowiedź to są te odpowiedzi no coraz mniejszej ilości państw dyktatury. Na przykład Korea Północna na pewno nie ma internetu. Chiny próbowały zablokować dostępy do Facebooku, ale to teraz akurat sama współpracowałam w jakimś momencie z grupą komputerowców, która uczyła Chińczyków i innych pod dyktaturami, jak przebić się przez tak zwane ściany. Nawet oczywiście nie wiem, na czym dokładnie to polega. Nie, moim zdaniem jedyne, co można zrobić, to wzmocnić jakąś dystrybucję mediów prawdziwych, żeby na przykład Radio Wnet docierało więcej do ludzi, niż docierają na przykład fałszywe newsy z Facebooka.
A jaki będzie efekt? Po co kongresmeni właściciela Facebooka przesłuchują?
Znaczy pomysł ogólny był taki, żeby zobaczyć, jaki jest wpływ tego Cambridge Analytica i prorosyjskich instrumentów, żeby wpływać na opinię publiczną. Ale to akurat zanim jeszcze przyjechał, zanim zaczęły się te przesłuchania wczoraj, już było wiadomo, że tak, to można zrobić i na pewno było, natomiast nie można nikogo złapać za rękę. Znaczy można by, tylko to wymagało pewnie jeszcze większej instytucji niż sam Facebook, żeby odkryć, kto z facebookowców został nie tylko jakoś wciągnięty pod wpływ, powiedzmy sobie, propagandy rosyjskiej, która jest olbrzymia. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak daleko ona sięga, ale jeszcze zobaczyć, kto i jak odpowiadał na ten wpływ. Bo na przykład są ludzie, którzy mogą, znaczy te algorytmy wyciągają ludzi, którzy są bardziej podatni, więc powiedziałbym na przykład głupszych, czy ludzi, którzy mają skłonności do wiary w teorię konspiracji. Oni na pewno byliby też celem takich ataków, tej dezinformacji. Ale też ta cała rosyjska akcja dezinformacyjna, informacyjna, propagandowa nie jest tylko skupiona na mediach społecznościowych. Ona również wychodzi i z gazet, i z telewizji, i z radia, nawet z Polski. Parę razy wchodziłam na internet, żeby czegoś poszukać i nagle pierwszą wiadomością na temat wiadomości z Polski były wiadomości ze Sputnika. Czyli Sputnik, czy ta rosyjska instytucja musi płacić Google'owi, czy komu tam Yahoo, za to, żeby być pierwszą, żeby być na przykład przed Papem, czy przed Reuterem. To są rzeczy, które moim zdaniem zajmują się tym różni specjaliści, którzy jednak nie przebili się ani do kongresmenów, którzy robili wrażenie, że nie bardzo wiedzą, o czym rozmawiać z Zuckerbergiem, ale też nie przebiło się do tego, żeby była jakaś akcja, nie wiem, związków dziennikarzy, czy po prostu związków różnych ludzi normalnych, którzy chcieliby ograniczyć zatruwanie umysłów.
Ale jednocześnie nie wprowadzić cenzury w internecie, dlatego że wtedy ofiarą cenzury mogą stać się informacje prawdziwe, które nie będą się podobać tym, którzy nie wiadomo komu, tak? Bo nie wiadomo, jaka komisja ma oceniać, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, co jest fake newsem sterowanym, a co jest po prostu albo pomyłką, albo prawdą. A pytanie, jak to się stało, że ci Rosjanie wykorzystują ten Facebook, a nie wykorzystują go inni uczestnicy z życia publicznego, na przykład amerykańscy demokraci?
Więc przede wszystkim chcę powiedzieć, że jak mówiłam o tym, że jedyny sposób ratowania nas to iść pod dyktaturę, to oczywiście była daleko posunięta ironia, której być może nie było w moim głosie, ale oczywiście
była.
Nie jestem za cenzurą, jestem całkowicie przeciwko cenzurze, natomiast Facebook i te wszystkie właśnie media społecznościowe były cały czas wykorzystywane, tylko nie tak bardzo przez polityków, tylko przez, jakby powiedzieć, Rosjanie zaśmieli się przez wszystkich kapitalistów, którzy próbowali sprzedać różne rzeczy, tylko robili to w sposób najczęściej jawny, to znaczy jakieś tam skarpetki pchane są na Facebooku za olbrzymie pieniądze. Ale wiemy, że mamy do kupienia skarpetki, natomiast z propagandą rosyjską to było robione po cichu i gdyby nie to, że wyszedł skandal, jeden ze skandali, znaczy wyszła część moim zdaniem tego skandalu. Natomiast czy demokraci to wykorzystywali, no to jest bardzo ciekawe, ponieważ jedną z takich argumentów jest, że w tej chwili robi się z tego histerię, dlatego że złapano republikanów, czy złapano nawet nie republikanów, tylko Breitbarta, Trumpa, czy ludzi blisko Trumpa, ale że demokraci, zwłaszcza w kampanii Hillary Clinton, posługiwali się również podobnymi metodami, to znaczy właściwie gdyby nie to, że to Cambridge Analytica kupiło coś, a Facebook sprzedał, to nie byłoby nic nielegalnego. Ja też mogę wejść w każdej chwili na Facebook i znaleźć wszystkich znajomych Iksińskiego i coś im posyłać, prawda? Tylko że to było robione na masową skalę. Być może to jest taka jedna z tych optymistycznych rzeczy, że być może będzie taki nawał fałszywych informacji, prawdziwych informacji, że ludzie w końcu cofną się i zaczną selekcjonować to, co im wchodzi do głowy. Ale właśnie tak prawdę mówiąc nie wierzę w to. Pozdrawiam. Że tak będzie.
Pożyjemy, zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i ze słonecznej Warszawy pozdrawiam panią.
Do zimnego Waszyngtonu. Z zimnego Waszyngtonu przesyłam pozdrowienia.
Ale gdzie bije serce świata i ciepły umysł Donalda Trumpa. Jest godzina 7:29. Słuchają państwo Poranka Wnet. Jest godzina 7:30, Poranek Wnet i zmieniamy klimat ze spraw tych międzynarodowych, przesłuchania szefa Facebooka, wojny, która nam grozi na Bliskim Wschodzie. Przenosimy się na krakowskie przedmieście, na miesięcznice smoleńskie. Pan Cezary Jurkiewicz jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
96 miesięcznic smoleńskich. Pan i organizował, i uczestniczył we wszystkich.
Prawie we wszystkich, to tak dla oddania. Właśnie w tej chwili, tuż przed wejściem do studia, starałem sobie przypomnieć jakieś wydarzenie szczególne i stwierdziłem, że chyba nie chodzi o wydarzenie, tylko najbardziej chodzi o ludzi, bo stanął mi przed oczyma Andrzej Stępień, już nieżyjący. Człowiek, który od samego początku był razem z nami i Andrzej był tym, który pierwszy raz pomagał też również przy sprawach nagłośnienia. Człowiek oddany. On był jednym z tych ludzi, którym dziękował pan prezes Jarosław Kaczyński.
Pan również znalazł się na liście osób, którym podziękował prezes Jarosław Kaczyński za to, że te miesięcznice smoleńskie były, a jednak bym chciał zapytać o to, która utkwiła panu najbardziej w pamięci.
Panie redaktorze, chyba najbardziej utkwiła mi ta, kiedy pierwszy raz stanęli obywatele RP, czyli marzec 2016 roku, bo zdałem sobie nagle sprawę z tego, że przeszliśmy przez czas, kiedy byliśmy w opozycji, doszliśmy do momentu, w którym teoretycznie mamy sytuację taką, że powinno być bezpiecznie, jest normalnie. I nagle się zorientowałem, że są ludzie, dla których to wydarzenie, ta obecność i ta pamięć o kwestii Smoleńska jest nie do zniesienia. I od początku właściwie, kiedy to się wydarzyło, od razu sygnalizowałem i rozmawialiśmy na temat tego, co będzie dalej. No efekty tego były potem widoczne. One są widoczne do dzisiaj, bo myślę, że to, co ważne dla mnie, to zachowanie tych osób w dniu wczorajszym, czyli ten protest w Sejmie i zablokowanie biura przepustek, to jest obraz frustracji tego, co im się nie udało 10 kwietnia w tym roku podczas rocznicy, bo jak zorientowaliśmy się, że podczas uroczystości, które organizowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorientowaliśmy się podczas spotkań, że oni nie odpuszczą. I był taki moment, w którym wiedzieliśmy o tym, że jest zarejestrowanych 7 kontrmanifestacji dookoła zgromadzenia publicznego. To wiedzieliśmy, że kwestia bezpieczeństwa jest sprawą najistotniejszą. I być może jest wiele osób, które w jakiś sposób cierpiały z tego powodu i być może doświadczyły tej trudności, których były, tej kłopotów przejścia przez bramki, ale myślę, że to, że ta rocznica odbyła się w taki sposób, że nikomu z nas się nic nie stało przede wszystkim, dlatego że zawsze wydarzenie, w którym są osoby ważne w państwie, budzi frustracje, emocje osób, które tych osób po prostu nienawidzą. Zresztą ta nienawiść wyszła podczas wczorajszego występu też jednego, przepraszam, że użyję, to nie jest dla mnie dziennikarz, tego człowieka, który powiedział to, co powiedział do Antoniego Macierewicza. Jesteśmy naprawdę na samym szczycie emocji i Bogu niech będą dzięki, że rocznica odbyła się w taki sposób niewinny.
Chociaż będąc na placu Piłsudskiego, kiedy człowiek myśli o tych wszystkich zdarzeniach, które miały tam miejsce z udziałem setek tysięcy ludzi, mszy papieskich, gdzie oczywiście nie było kontrmanifestacji, ale zawsze można było powiedzieć, że jest jakieś zagrożenie. Tak było w czasie Światowych Dni Młodzieży. No, miliony osób zgromadzone w jednym miejscu. Niektórzy komentatorzy mówią mówili o możliwych zamachach terrorystycznych, a jednak była ta odwaga i nie było tych barierek. Tutaj ta ilość zasieków, które broniły placu Piłsudskiego i ilość tych bramek, przez które można było wejść, i ilość osób, które wyjechały z Warszawy sfrustrowane tym, co się działo, była może za dużą ceną, którą się zapłaciło za to poczucie bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie.
Panie redaktorze, ja wiem jedną rzecz, że na pewno jest tak, że jest trudno. Ja nie byłem organizatorem tym razem, ale wiem, że pewne obostrzenia, które były nadawane przez służby, które są od tego, żeby chronić osoby te, które są chronione w państwie. Pewnie ta trudność i ilość funkcjonariuszy oraz myślę, że tak technicznie, bo my się już trochę przyzwyczailiśmy do takiej sytuacji, że na msze papieskie to przychodzimy 2 godziny wcześniej, tak? I sektory są zamknięte. Tutaj sektory były cały czas otwarte i kumulacja wejścia osób była największa w momentach tych, na które były zaproszenia. Było pewnie w tym momencie za mało tych bramek, ale ja powiem tak. Dzisiaj patrząc na ten wczorajszy dzień, szczególnie ten protest, który był w Sejmie, na to, co się wydarzyło podczas konferencji Antoniego Macierewicza. Jeszcze raz to podkreślam. To jest obraz frustracji tego, że to się nie udało 10. I dziękując przede wszystkim tym wszystkim, którzy pomagali, pracowali przy tym, żeby zachować to bezpieczeństwo i przepraszając tych, którym jest przykro, to też przeproszę moją rodzinę, która nie weszła, bo moja żona i moje dzieci się nie dostały do środka i moja żona nic nie słyszała, nic nie widziała, przyjechała tylko na jeden moment, no bo chciała być na odsłonięciu pomnika i stała razem z ludźmi i też mi jest pewnie tak po ludzku przykro. Z drugiej strony pomyślałem sobie po wszystkim, kiedy się dowiedziałem o tym, że może to jest też taki wyraz, że to nie chodzi o kwestię. Byliśmy razem mimo wszystko, oddzielenie być może policją, ale tuż za moją żoną stali ci, którzy cały czas krzyczeli podczas tych uroczystości. Tak to wyglądało.
Czyli opozycja, tak?
No opozycja, no nazwijmy to opozycją.
Bo też krzyczeli ci, którzy nie słyszeli, bo był moment, kiedy podczas przemówienia Jarosława Kaczyńskiego po prostu nie było słychać tego,
tak,
co mówi.
Tak, tam był jakiś błąd ze strony technicznej. Też trudno jest mi brać odpowiedzialność za wszystkie wydarzenia podczas uroczystości, które miały miejsce 10 kwietnia. Ja przede wszystkim wiem jedną rzecz, że ważnym elementem tego, co się wydarzyło, najważniejszym jest to, że jest odsłonięty pomnik. Że to też pokazuje, że to zwycięstwo polegające na tym, że ten pomnik istnieje w przestrzeni publicznej, to jest wyraz, myślę, że wielu Polaków, którzy tego pomnika chcieli, a ja pamiętam te wszystkie wydarzenia również i te wydarzenia, w których była wskazywana w Radzie Warszawy, lokalizacja napęty autobusowej, pamiętam te próby manipulacji ze strony radnych Platformy Obywatelskiej, którzy mówili, że przecież chcą tego pomnika, a ta działka przecież de facto podlegała roszczeniom, trzeba ją wykupić. Jest tyle informacji dookoła tego, że pewnie żeby usiąść i to wszystko omówić tak wskazując krok po kroku, to ten pomnik powstał wbrew tym wszystkim, którzy mówili o tym tak, chcemy, ale, tak? Natomiast ten pomnik powstał, jest dla wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. I to, co dla mnie jest bardzo przykre, to, że nikt z żadnych innych klubów nie przyjął zaproszenia. Widziałem tylko przedstawicieli Kukiz15 podczas uroczystości. Nie widziałem nikogo innego. Szkoda.
A czy podczas tych 8 lat był jakiś moment zwątpienia, moment, w którym chcieli organizatorzy sobie powiedzieć, wystarczy?
My myśleliśmy o tym, że kiedy doszliśmy do tego zwycięstwa, zarówno w wyborach prezydenckich, jak i w wyborach parlamentarnych, ja przynajmniej tak rozumiałem to jako zwycięstwo i też ten moment, w którym pewnie będą zawieszane, wyciszane marsze, żeby już jak gdyby kończyć ten etap. Natomiast tutaj jest kwestia intuicji i zrozumienia sytuacji przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, nie, no dopiero teraz się zacznie i rzeczywiście miał rację. Bo to się zaczęło w marcu 2016 roku, kumulacja była w grudniu, kiedy to środowisko weszło pod tablicę przed Pałacem Prezydenckim i zablokowało to miejsce. Przecież ja z tymi ludźmi rozmawiałem. Ja przychodziłem na spotkanie organizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Ustalaliśmy granice, kto gdzie stoi. Mówiliśmy, kto kiedy się może jako zgromadzenie wyrażać. Potem przyszła ta ustawa o zgromadzeniach cyklicznych i doszło do tego, że mieliśmy ten teren wygrodzony dla siebie i to też pod względem wymogów bezpieczeństwa, to o nic innego nie chodziło. Ja myślę, że emocji, kwestie miesięcznic budziły bardzo wiele. One prowadziły ostatecznie do tego, żeby powstał pomnik. Wiem, że teraz mamy pomnik wszystkich ofiar, czekamy jeszcze na pomnik świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego.
To jak będzie się pan czuł 10 maja 2018 roku, kiedy niczego nie trzeba będzie organizować?
Mam nadzieję, że będę mógł spokojnie po raz pierwszy przyjść razem z moją rodziną albo rano na mszę świętą, albo do katedry.
Bo i msze będą i...
Msze będą rano i wieczorem. No i będą pewnie w jakichś momentach składane kwiaty pod pomnikiem. Nie wiem w jakich. Ja jak gdyby... Myślę już trochę inaczej w tej chwili. Też z 10 kwietnia jest trochę też tak dla mnie, że to są urodziny mojej mamy. Ona przedwczoraj skończyła 80 lat, przyjechała na te wydarzenia. Też się nie mogła wejść na plac zamkowy, znaczy dostała się spóźniona na plac zamkowy. Moja mama to jest człowiek, który był kilkadziesiąt razy podczas miesięcznic w Warszawie, przyjeżdżając prawie 50 parę kilometrów tutaj. I dla mnie ten wyraz takich wydarzeń od strony ludzi, którzy mają taki wiek, też motywuje. Ja mam nadzieję, że będziemy już żyli trochę w innym wymiarze dzięki temu, że jest pomnik.
A dlaczego pan się tak zaangażował w organizację miesięcznych smoleńskich? Jak to było?
To było bardzo prosto. To nie wynikało z żadnych ustaleń ani z czegokolwiek innego. 10 kwietnia 2010 roku robiłem sobie kawę w kuchni, żeby obejrzeć to, co się wydarzyło w Smoleńsku i moja córka powiedziała: tata, coś się stało, chodź do telewizora. A potem siedliśmy w samochód i pewnie byliśmy jednymi z pierwszych, którzy przyjechali pod Pałac Prezydencki. O dziwo, takie było wskazanie. Potem, i tu muszę podziękować bardzo zarówno ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu, jak i ministrowi Maciejowi Wąsikowi, bo jak widzieliśmy, co się wydarza podczas tych marszów, które powstały, a potem jeszcze przyszła sprawa śmierci Marka Rosiaka w biurze w Łodzi. Zobaczyliśmy, że trzeba coś, w jakiś sposób integrować te osoby, które mogą pomagać przy ochronie marszów, no, jakimś porządkowaniu. Robił to najpierw pan minister Maciej Wąsik oczywiście i to trzeba oddać sprawiedliwość. A potem myślę, że było zaufanie do mnie, przecież ja byłem człowiekiem znikąd. Zupełnie. Minister Wąsik mnie nie znał przedtem. I to się tak stało, że zobaczył zaangażowanie. Pamiętam też i bardzo dziękuję wszystkim moim kolegom z Wawra, bo na początku to był trzon, a potem się to rozrastało i dzisiaj to jest kilkaset osób, które było gotowe stanąć na wezwanie.
A po 8 latach podczas odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej stał pan z krzyżem przy samym pomniku.
Pomagałem trzymać ten krzyż 85-letniemu panu Stanisławowi, który nosi znamienne nazwisko Krzyżek. To jest ten człowiek, który codziennie na krakowskim przedmieściu razem z grupą osób od wielu, wielu lat codziennie modlą się i wiedząc o tym, że jest on, prosił mnie o tą pomoc i w taki sposób byłem przy nim. Zresztą to się wyraziło w taki sposób jeszcze mocniejszy, bo te osoby już chciały zakończyć te modlitwy i one zakończyły je 8 kwietnia. Takim wydarzeniem, które zrobiły pod Pałacem Prezydenckim wspólną modlitwą. Już tych modlitw teraz nie ma. I to przekazanie krzyża, które nastąpiło potem, było też decyzją i wynikiem tego środowiska. Krzyż w tej chwili czeka do wykorzystania u ojców kapucynów. Być może będzie wykorzystany w tym miejscu, które będzie dookoła pomnika. I jakaś koncepcja jest wobec tego. Ja wiem, że spełniliśmy nasze zadanie i chcę podziękować bardzo wszystkim ludziom ze służby porządkowej, bo to, co robili przez te wszystkie lata, dla mnie jest najlepszym dowodem, że ludzie wiedzą i rozumieją, czym jest Polska.
A 11 kwietnia, o tym już pan powiedział, była konferencja, pan minister Antoni Macierewicz przedstawił i eksperci przedstawili raport techniczny, efekt pracy podkomisji badające przyczyny katastrof lotniczych. Już miał pan okazję, żeby się z tym raportem zapoznać?
Przyznaję się z ręką na sercu, nie. Pojechałem wczoraj do mamy, żeby ją odwiedzić, żeby jej podziękować, pobyć z nią chwilę. Zamiast tego wszystkiego po prostu zabrałem ją na obiad.
Ale to pytanie dziennikarza Gazety Wyborczej...
Tak, to wybrzmiało. To wybrzmiało,
to trafiło. A jak to trafiło do pana? Bo którędy, którą drogą?
Panie redaktorze, przyznam uczciwie, że trafiło za pomocą Twittera, dlatego że będąc z mamą, w jakiś sposób też mam wyciszone wszystkie media, żeby nie reagować na sygnały na Twitterze, na Facebooku. Nawet staram się telefonów nie odbierać, żeby móc trochę być z nią, szczególnie, że to było tylko popołudnie. Ja miałem wczoraj dzień wolny w pracy i w jakimś momencie, kiedy wsiadłem do samochodu, tak po prostu kliknąłem, jak już się pożegnaliśmy i zobaczyłem tę pierwszą rzecz, która się przybiła. Jak zobaczyłem i obejrzałem te relacje, to właściwie pomyślałem sobie, no tak, to jest koniec pewnej ery. Dla mnie to jest koniec pewnej ery, bo do tej pory rozumiałem, że ktokolwiek z dziennikarzy stawia jakąś tezę i próbuje, rozmawiając, tę tezę udowodnić. Ale to była dla mnie wypowiedź, która przekroczyła wszystkie granice.
To jest prawda. O raporcie technicznym będziemy rozmawiać przed godziną 10, czyli w trzeciej godzinie poranka wnet z panem doktorem Kazimierzem Nowaczykiem, czyli człowiekiem, który bardzo dobrze ten raport techniczny zna, a z kolei już przenosząc się z tego oddania społecznego do pracy zawodowej, to powinniśmy zapowiedzieć, że przyjdzie taki dzień, w którym porozmawiamy o tym, co się dzieje w Polskiej Fundacji Narodowej i co się dzieje wokół Fundacji Narodowej, której pan jest prezesem.
Z wielką radością, panie redaktorze, wiem, że taki moment nadchodzi, powiedziałbym nawet wręcz, szczególnie patrząc na manipulacje mediów, które przekazują wiele informacji zupełnie fałszywych, nieprawdziwych, do tego stopnia, że dotykają również spraw zarówno naszych prywatnych, naszych działań przenikania. No, myślę, że materiały, które były pokazywane ostatnio, na przykład w dniu wczorajszym, mówią o tym, że ja zamiast zajmować się fundacją, zajmuję się kwestią Smoleńska. To ja przypomnę, korzystając tutaj, zawsze, kiedy były miesięcznice, zawsze miałem dzień urlopu. To był mój urlop dla spraw Smoleńska.
I tych informacji, fake newsów jest dużo?
Jest mnóstwo, panie redaktorze, jest tak wiele. Myślę, że biorąc pod uwagę zebranie tego wszystkiego, to myślę, że wymaga oddzielnego spotkania z panem redaktorem i bardzo serdecznie się polecam.
I tak będzie, bo dzisiejsza nasza rozmowa jest dedykowana temu wszystkiemu, co się działo przez 96 miesięcy, przez 8 lat. I to, że się złożyło to w te 96 miesięcy, 96 ofiar, 96 miesięcy, przecież tego w umyśle żadnego z organizatorów na początku nie było.
Panie redaktorze, tutaj trzeba też jak gdyby powiedzieć o jeszcze jednej osobie. Ja się o wielu osobach trzeba mówić, tak, ale ta myśl 96 miesięcy, 96 ofiar, to jest myśl mojego kolegi, który razem ze mną od momentu rejestracji zgromadzeń cyklicznych był. I on powiedział kiedyś, że to byłoby niebywałe, bo akurat mówi 10 kwietnia 2018, to będzie 96. miesięcznica, a to jest 96 ofiar. I to zostało gdzieś powiedziane. I to dotarło.
I to się stało. Na Placu Piłsudskiego jest pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. 10 listopada będzie odsłonięcie pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przynajmniej takie są plany. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku wnet.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Cezary Jurkiewicz był gościem poranka wnet. Na zegarze godzina 7:47.